Zaczynam dzisiaj nagrywać bardzo skrępowana. No z dwóch powodów. Pierwszy z nich jest taki, że jest piątek, a obiecałam, że odcinek nagram w czwartek. Przepraszam. Ale drugi powód, z którego powodu jestem skrępowana, dotyczy tego, dlaczego tak zwlekałam z nagrywaniem. Może nie powinnam tego mówić, ale staram się z wami być wszystkimi bardzo autentyczna. No i po ostatniej wizycie u ortodonty, dokręcenie mi zamków i tych wszystkich drutów i tego wszystkiego na zębach spowodowało, że ciężko mi się mówi i sama słyszę jak seplenie. Mimo wszystko pomyślałam sobie, no dobra, jakoś to przełknę. Może wy też to przełkniecie. No i po prostu ten odcinek nagram, bo ochotę mam, ale no właśnie. Słuchałam też trochę swojego ciała ostatnio, no bo w końcu lipiec to miesiąc z ciałem u nas. I to ciało takie jest, no, zaskakująco różne. I raz czuję przypływ energii, a raz czuję spadek. Zaczęłam się leczyć zastrzykami na tą moją całą przygodę związaną z hipoglikemią reaktywną, bo teraz mam właśnie taką przypadłość, a wcześniej miałam inną. I tak się uczę tych zastrzyków i siebie samej po nich. Ciężko z apetytem, bardzo ciężko. Ciężko też z tym, że się w ogóle nie czuję głodu, a lubię czasem być głodna. Wtedy wiem, że jest pora na jedzenie. No, a ja w ogóle tej rzeczy nie czuję. No i jeszcze co? Trochę mnie to ciało boli. Zaniedbałam jogę poranną. I mam nadzieję, że wrócę do tego. I że... no właśnie. Myślę sobie, że dzisiejszy fragment książki, który przygotowałam, może być kontrowersyjny. I tak też chyba zwlekałam z tego powodu, więc w sumie są trzy. Kontrowersyjny dlatego, że nie wszyscy wierzą w takie rzeczy, że sygnał z ciała może mówić o jakichś zaniedbaniach z przeszłości i że jakieś przewlekłe choroby mogą być również źródłem fajnych informacji, znaczy fajnych, ciekawych i wartościowych informacji na temat tego, co się z nami dzieje. No ale nie przedłużając i zapraszając cię do kolejnego fragmentu, tym razem przygotowałam ci fragment z książki Twoje ciało pamięta, Miriam Bruce. Także ciekawa jestem twojego odbioru. Spokojnie po odsłuchaniu odcinka napisz do mnie prywatną wiadomość na Instagramie Wysoko Wrażliwy Podcast. Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknem i potoki słów, upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysokowrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty, szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na Wysokowrażliwy Podcast. Małgosia Leduchowska. Fragment książki Twoje ciało pamięta, Miriam Bruce, przy współpracy Valerie Peronet. Uwolnij pamięć i pozbądź się chorób. Co przysparza cierpienia? Boli mnie. Źle się czuję. Chciałbym zrozumieć sens tego wszystkiego. Każda osoba, która do mnie przychodzi, jest w tym miejscu. Cierpi albo poszukuje i to często od wielu lat. Niektórzy noszą swój ból w jednym konkretnym miejscu. Mam okropne migreny przynajmniej dwa razy w miesiącu. Tak mnie bolą plecy, że prawie nie mogę się ruszać. Jak tylko zaczynam coś robić, zaraz się duszę. Od lat staramy się o dziecko nadaremnie. U innych pojawiły się choroby chroniczne lub autoagresywne, które rozwijają się szybciej lub wolniej. Serca, które słabną, guzy, które rosną, egzemy, które nie znikają. Wreszcie inne osoby nie rozumieją lub co więcej, próbują zrozumieć, znaleźć sens. Źle się czują w swojej skórze, w swojej głowie, w swojej rodzinie, wyczerpani ciągłym mierzeniem się z doświadczeniami i patrzeniem na powtarzające się te same bolesne sytuacje, zerwania, wypadki, żałoby, te same błędy. Przyjmuję ich. Słucham, zachęcam, by opowiedzieli o swojej ścieżce zawodowej i historii rodziny. Często są zdziwieni, skonsternowani, czasem trochę zażenowani. Bo jaki może być związek między chronicznym bólem pleców, a sposobem, w jaki poznali się ich rodzice? Między powtarzającą się zawodową lub uczuciową porażką, a daleko zapomnianą historią pradziadka? Między niekończącymi się migrenami, a trudną ciążą matki ponad 30 lat temu? Między rakiem piersi, a babcią, która próbowała popełnić samobójstwo? Jak można spodziewać się wyzdrowienia z depresji, gdy pochodzi się z linii rodowej pełnej depresyjnych przodków? Z alkoholizmu, gdy ma się w rodzinie prawie samych alkoholików? Po co szukać rodzinnych sekretów, gdy wszyscy dobrze się mają i nikt nie robi szumu z tego powodu? Po co zresztą ryzykować, próbując dotykać drażliwych tematów? Odpowiedź jest prosta – by poczuć się lepiej. Ale ten proces sam w sobie nie jest taki prosty, bo żeby poczuć się lepiej, wszyscy przyjęliśmy różne, zapewniające przetrwanie strategie, często bardzo potężne i skuteczne, dzięki którym możemy iść naprzód bez konfrontowania się z tym, co przysparza nam cierpienia w najgłębszej części nas. Jest z nami trochę tak, jak ze ścianą w mieszkaniu, na którą przyklejamy kolorową tapetę, a potem, jak tylko trochę wyjdzie z mody, pokrywamy ją pierwszą warstwą farby. Następnie kilka lat później nakładamy drugą warstwę, zanim przykleimy znowu tapetę, którą pomalujemy, gdy już nie będzie nam odpowiadać. W głębi duszy wiemy dobrze, że jedyną właściwą metodą byłoby pozbyć się wszystkiego i zacząć od gołej ściany. Wystarcza jednak kilka machnięć pędzlem na biało, by wszystko wyglądało świeżo, a to, mimo wszystko, dużo szybsza metoda niż rozpoczynanie gruntownego remontu. Jednak ściana pozostaje pokryta tymi wszystkimi warstwami. One wciąż są. Nie można udawać, że nie istnieją. Sama doświadczyłam tego bardzo dotkliwie. Wszystko, co nasz umysł usiłuje zapomnieć, ponieważ jest to dla niego nieznośne, nasze ciało przechowuje w sobie. Przypomina sobie o tym i ciągle reaguje na bazie tej pamięci, być może wypartej, ale i tak wytatuowanej w naszych tkankach. I echo tej pamięci rezonuje regularnie, coraz mocniej i tak długo, aż ciało się jej nie pozbędzie. Nic nie wiem na temat mojego biologicznego ojca. Nie wiem dlaczego ani jak opuścił mnie i moją matkę. Z własnej woli czy nie? Ale wiem, że to porzucenie miało pierwotnie zasadniczy wpływ na moje życie. Śmierć mojej matki, gdy miałam 2,5 roku, była tylko echem tego wydarzenia. Odsunięcie mnie od rodziny ojca, gdy miałam 7 lat, wzmocniło jeszcze bardziej ten rezonans. A gdy miałam 20 lat, śmierć mojego narzeczonego doprowadziła do jego eksplozji, do tego stopnia, że sama chciałam umrzeć. Lata później, gdy ukochany mężczyzna ode mnie odszedł, moje ciało zareagowało tak, że lekarze stwierdzili, że jestem stracona. I z pewnością mieli rację. To dokładnie w tym momencie mojego życia, z pomocą mego tybetańskiego mistrza, usłyszałam i zobaczyłam ten rezonans. Następnie udałam się na poszukiwanie jego źródła, w najdalszej głębi mojego ciała, aby przestało wreszcie rezonować i narażać mnie na niebezpieczeństwo. Wszystkie osoby, które przyjmuję, mają jedną cechę wspólną. Poszukują, nie wiedząc, czego szukają. Czują, że cierpią, ale nie wiedzą, z jakiego powodu. I przez większość czasu, nawet jeśli myślą, że wiedzą, nie mają o tym pojęcia. Ponieważ wszystko jest niejasne, stłumione, zapomniane. Ponieważ całymi latami, a nawet od wielu pokoleń, powstawały tamy pomagające unikać tego, co jest nie do pokonania i nie mierzyć się z tym, co wydaje się im zbyt ryzykowne. Od 30 lat nie znalazłam innej drogi niż ta, którą sama przeszłam. By poczuć się lepiej, należy najpierw spotkać się z tym, co przysparza cierpienia. Znaleźć miejsce, w którym mieszka ból i dowiedzieć się, co ma do powiedzenia. Zaakceptować to, na co przymykaliśmy oczy i słuchać, co mówi nasze ciało, nawet jeśli jest to przykre i trudne do przyjęcia. Powtarzające się schematy. Nawet jeśli czasami dzieje się to w sposób bardzo subtelny, zdarza się często, że te same wydarzenia albo wydarzenia tego samego typu odtwarzają się w momentach przełomowych naszej egzystencji i prowadzą nas znowu w te same problemy. Wystarczy dać sobie czas i zastanowić się trochę nad własnym życiem, by je rozpracować. Niektórzy zauważają, że wciąż spotykają ten sam typ szefa, kolegi, klientów lub narzeczonych itd., który przysparza tego samego rodzaju problemów. Inni dostrzegą w różnych momentach swojej historii taki rodzaj przyjacielskich relacji, które zawsze nieuchronnie się psują. Albo zachowanie podobne do zachowań przodków w rodzinie, lub ten sam rodzaj wypadków czy problemów zdrowotnych. Izabel nie decydowała o tym, że będzie opuszczana przez swoich partnerów jak jej matka. I tak jak została opuszczona przez ojca. Nie robi niczego świadomie, by do tego doprowadzić, ale to i tak się wydarza. Raz, drugi, trzeci. Jak gdyby być porzucaną bez wyjaśnienia było nieodwracalnie jej przeznaczeniem, jej tożsamością. Nie bardziej niż Josephine, której całe ciało krzyczy, niezależnie od tego, co robi, że chce być tulona w ramionach tak, jak wtedy, gdy będąc dzieckiem oczekiwała, że mama przestanie biegać za jej bratem i utuli ją. Rzeczywiście nic na to nie mogą poradzić tak długo, jak długo nie widzą, nie czują, dlaczego, ani jak ich życie powtarza bez przerwy tę samą ranę, tę samą złość, ten sam smutek. Jak każdy z nas są zamknięte w powtarzających się schematach. Dziwna historia z tymi powracającymi schematami. Są trochę jak zakładki w spódnicy. Jeśli są już zaznaczone, pozostają i nikomu nie przychodzi do głowy, by przeprasować je inaczej. A jeśli faktycznie decydujemy się na to, by pozbyć się ich przy pomocy żelazka, potrzeba wielu prób, by uzyskać pożądany efekt. Materiał ma niezmiennie tendencję do przywracania zagięć zapisanych we włóknie. Nie byłoby to rzeczą tak poważną, gdyby nie przysparzało nam odrobinę, a nawet mnóstwo cierpienia. Powtarzające się schematy odbierają nam wolność, a nawet możliwość działania. Wpędzają nas w pozycję tego, który znosi, zamiast wybierać, aż po taki stan, gdzie nie pozwalają nam żyć i rozwijać się harmonijnie. Jak wziąć się za nowe przedsięwzięcie, gdy przeżyliśmy całą serię porażek? Czy można wierzyć w to, że jesteśmy kochani, gdy wszyscy ci, którzy nas kochali, jednocześnie nas porzucali? Po co przywiązywać się do innych, jeśli ciągle odchodzą lub umierają? Co zrobić, by nie trafiać ciągle pod kontrolę osoby autorytarnej i kastrującej? Albo wręcz przeciwnie, jak zostawić drugiemu przestrzeń, w której będzie mógł się wyrażać, a nie kończyć niezmiennie w układzie, w którym kogoś dusimy? Powtarzające się schematy mają wiele racji bytu. Po pierwsze, chronią nas przed nieznanym, nawet jeśli wchodzimy przez nie w sytuację najczęściej mało komfortową, a nawet bolesną. Przynajmniej jest to sytuacja znana, taka, z którą musieliśmy się już mierzyć. I równie ciekawe może wydawać się to, że naszym pierwszym odruchem jest kierowanie się ku temu, co już jest nam znane, ponieważ mniej nas przeraża niż to, czego nie znamy. W pewnym sensie można powiedzieć, że od najmłodszych lat Izabela wie, jak być porzucaną. Dowodem może być fakt, że ostatecznie zawsze się z tego podnosi, nawet jeśli ceną jest wielki zamęt i rozpacz. Te bolesne powtórki mogą być tylko coraz bardziej definitywnym zamykaniem się przez cały bieg życia. Znamy wszyscy rozbitków nieuchronnego losu, którzy doświadczają perypetii bez końca. I czytając z uwagą kroniki towarzyskie, możemy znaleźć dziesiątki takich ścieżek, które prowadzą do dramatów bez twarzy. Istnienia naznaczone falami cierpienia lub niepowodzeń, pecha i powtarzających się nieszczęść prowadzących do najgorszego. To zasada powracającego schematu, rodzaj eskalacji, która z czasem wzmacnia zachowanie, aż po ostateczną, niekontrolowaną eksplozję, zerwanie, depresję, poważną chorobę, działanie w rozpaczy, pogarszającą się sytuację, która wydaje się bez wyjścia. Myślę na przykład o Józefie, który przychodzi do mojego biura wystraszony i opowiada mi, jak przez ostatnie 10 lat zdobywał kobiety. Jedną, potem drugą, potem trzecią. A każda z nich wierzy, że jest tą jedyną. Każda myśli, że kocha bardzo zapracowanego mężczyznę, czyli często nieobecnego. Józef czuje się niezdolny, by wybrać, opuścić, uciąć. W ciągu tych lat i wskutek tych spotkań pozwolił się zamknąć w trzech równoległych światach i spędza swój czas usiłując zapewnić im spójność. A jeśli przychodzi tego dnia do mnie, wyczerpany tą 10-letnią szaloną gonitwą i kłamstwami, to dlatego, że właśnie spotkał czwartą kobietę, z którą zaczyna odtwarzać tę samą historię. I jedyną rzeczą, która go martwi, jest fakt, że fizycznie to nie będzie możliwe, bo nie znajduje ani czasu, ani przestrzeni dla swojej nowej wybranki. I z tego powodu ma bardzo jasne wrażenie, że eksploduje, a jego życie razem z nim. Ma rację. W pewien sposób doszedł do kresu powracającego schematu. Intelektualnie i uczuciowo znalazłby jeszcze miejsce dla jednej kobiety. Jakoś mu się udało z trzema poprzednimi. Ale fizycznie, konkretnie, nie może pójść dalej. Doszedł do punktu, w którym ciało i materia wołają o litość. Powracające schematy są nie tylko niszczące. Mogą być również drogą do wyzwolenia, ponieważ pozwalają wciąż przechodzić i doświadczać różnych głębokich i osobistych problemów aż do momentu wynurzenia się na powierzchnię świadomości. Trzeba było Izabeli przeżyć 3 zawody miłosne, aby połączyła je z odejściem ojca i odnalazła wreszcie swoją ranę z dzieciństwa. Dopiero w momencie, gdy poczuła tę pierwotną ranę i uświadomiła sobie jej powtarzalność, idąc na spotkanie jej w głębi swojego ciała, by ją rozbroić, młoda kobieta mogła wreszcie doświadczyć czegoś nowego. Również Josephine zaczyna dostrzegać, ale przede wszystkim czuć, w sposób bardziej cielesny, że jej głęboka potrzeba przytulania się przeszkadzała jej w wystartowaniu o własnych siłach i powodowała, że godziła się na rzeczy, które normalnie są nie do zaakceptowania. Widzi teraz również, jaki związek może to mieć z jej burzliwymi relacjami, które ma z matką. Co do Józefa, jest on dopiero na początku drogi. Będzie potrzebował czasu, by zrozumieć i poczuć w swoim ciele, skąd pochodzi to powracające szaleństwo, które zamyka go w sytuacji bez wyjścia. Inni, a mianowicie psychoanalitycy, psychosocjolodzy, psychogenealodzy, etiopsycholodzy, którzy się w tym specjalizują, potrafią lepiej niż ja mówić o powtarzających się schematach. Liczni specjaliści od zachowań ludzkich opisali dogłębnie te procesy powtarzania i warunkowania, które prowadzą do odtwarzania tych samych działań i reakcji w tych samych sytuacjach, nie dając możliwości ani ochoty na to, by wyjść z tego błędnego koła. Guy Cournot w książce Jesteś ofiarą innych i swoim własnym katem bardzo dobrze wyjaśnia, jak sami tworzymy sobie nasze własne więzienia. Większość terapeutów uważa, że uświadomienie, które samo w sobie stanowi długą, trudną i cenną drogę, jest konieczne, by rozbroić zachowania, które przysparzają cierpienia. Z mojej strony zauważyłam, że oprócz tego trzeba iść jeszcze gdzie indziej, by odwrócić tę dynamikę. Chodzi o znalezienie w ciele, uważnie słuchając i dając dojść do głosu, za pomocą różnych metod, które przedstawiam dalej, pamięci traumatycznego zdarzenia, z którego bierze się ból, i o rozbrojenie tej pamięci, by zdarzenie przestało odzywać się echem. Wydaje się to proste. I takim by było, gdybyśmy nie wkładali tyle energii w ukrywanie w naszej pamięci, najgłębiej jak to możliwe, jakby po to, by zagłuszyć, zapomnieć, wymazać tego, co nas głęboko zraniło lub naraziło na niebezpieczeństwo. Ale nic nie jest zapomniane. Nic się nie wymazuje, nic nie znika z pamięci. Ileż pracy potrzeba, żeby przez to wszystko przejść? Mam dużą wdzięczność, że jesteś tu ze mną i słuchasz. Jeśli podoba ci się to, w jaki sposób mówię i czytam, i być może masz coś, co napisałeś, napisałaś i chcesz, abym to przeczytała, napisz do mnie na Instagramie i być może będziemy mogli coś z tym razem zrobić. Przyznam szczerze, że to rzeczywiście coś niezwykle fascynującego. Nie możemy chyba tak stanowczo powiedzieć, że ciało nie pamięta tego, co się wydarzyło, nawet jeżeli nasza głowa tego nie pamięta. Nie mamy na to dowodów. No, to prawda, nie mamy też dowodów na to, że pamięta. Ale co zrobić z tymi wszystkimi sytuacjami, w których od bólu dochodzi się do tego, skąd on jest i dlaczego tak ciągle rezonuje na nasze życie? Jak obalić to, że od chorób, które być może pojawiły się u nas, nie mając tak naprawdę żadnego gruntu pod to, żeby się rozwinęły, one mogą wskazywać kierunek, w którym ciało po prostu postanowiło dać znać, że pamięta i rezonuje czymś nieuleczonym. Ja jestem tym żywo zafascynowana i nie chciałabym wyjść tutaj w tym podcaście na jakąś szarlatankę, szamankę i kogoś, kto będzie mówił, że nie wiem, jak masz cukrzycę, to na pewno masz problem ze słodyczą życia, a raczej z gorzkością. Nie, nie chciałabym tak. Ale z jakiegoś powodu w tym odłączeniu umysłu od ciała ból może być jedynym sposobem ciała na to, by zwrócić na różne rzeczy w naszym życiu, w naszej psychice uwagę. I myślę sobie, że ta książka bardzo miękko i w taki jednak bardziej racjonalny sposób przeciera ten szlak i zaprasza do takiej refleksji. Czy dotarłam do czegoś? Tak nie do końca. Myślę, że jeszcze potrzebuję trochę czasu, żeby tą wiedzę z przeczytanej książki jakoś w sobie poukładać. Ale jest to niezwykle inspirujące, że można, czytając tego, co czuję, zastanowić się, jak to uzdrowić, niekoniecznie tylko farmakologicznie. Nie zrozum mnie źle. Ja jestem akurat z tych, którzy powiedzą najpierw idź do lekarza, jak cię coś boli, a nie medytuj, nie zastanawiaj się, jaka rana rodowa w tobie jest. Bo po prostu to nie tak. Zresztą na samym początku powiedziałam, że biorę teraz zastrzyki, więc pewnie domyślasz się, że latam po lekarzach i ciągle sprawdzam, czy wszystko jest w porządku. Szkiełko i oko jest mi bardzo bliskie, ale czasem jest tak, że leczysz się, chodzisz od lekarza do lekarza i nic się nie zmienia. I myślę sobie, że to jest ten moment, w którym warto sięgnąć po poszukiwania źródeł tej choroby, która ciągle jest nieuleczalna, choć mogłaby być i powinna być już dawno uleczona. Nawracające bóle, ciągnące się wieloma latami choroby, powtarzające się migreny, to wszystko może być jakiś sygnał, szczególnie jeśli chodzisz do fizjoterapeutów, masz za sobą różne sposoby leczenia tradycyjnego, a nadal nie masz rezultatów. Ja mam tak z tym cukrem. Ciągle próbuję tą moją glikemię zrozumieć i zastanawiam się, dlaczego mnie to dopadło. Też zastanawiam się, dlaczego miałam nowotwór tarczycy. to wszystko najpierw ciachnęłam i rozprawiam się z tym medycyną tradycyjną. Natomiast myślę, że po wielu latach borykania się z tymi tematami przyszedł czas na to, żeby też sięgnąć gdzieś głębiej. I do takiej ścieżki chciałabym cię zaprosić. Nigdy odwrotnej. No to co? To pomedytujesz nad swoim ciałem i zastanowisz się, co ono może pamiętać i o czym daje ci znać? Małgosia Leduchowska, Wysoko Wrażliwy Podcast.